Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Czy chrześcijanin powinien angażować się w politykę? O tym mówił będzie biskup Albin Małysiak.
W audycji Wspólne Dziedzictwo Święci Starego Testamentu Aleksander Kowalski przybliży postać męczennika Eleazara.
Nie braknie także watykańskich aktualności dnia oraz na początek adwentowej refleksji księdza Jerzego Szymika.
Przed mikrofonem Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak. Witamy Państwa 6 grudnia, zapraszając na poniedziałkowy magazyn wieczorny.
Głęboka już jesień i obfite deszcze w drodze do Łańcuta. Za szybami autokaru mokre lasy, wilgotne czerwienie, rozmyte żółcie, brązy, barwy matowe bez zwyczajnego blasku, wycieraczki, senność. Ale płonie w nas cichy ogień ufności, odporny na jesienne niże, niegasnący, przeczucie, że przydarzy się nam w tych dniach coś wielkiego. Płyniemy razem, moi uczniowie i ja. Na wodach jeziora niewielki statek, na burcie napis Trump. Na pokładzie my. Ogrzewa nas słońce, schładza wiatr, z minuty na minutę coraz bardziej porywisty. Chłoniemy światło, słuchamy wody, smakujemy chwilę z premedytacją. Wiemy, że jest godna pamięci, zdania, fotografii, wdzięczności. Długą drogę do niej przebyliśmy. Jest zimno, wiecznie, pięknie. I jesień w dużych dawkach, wszędzie. Śmiejemy się często i bez wysiłku. Ale zdążymy przed nieuchronnym deszczem. Przecież tuż, tuż za wysepką jaskrawa zieleń sosen i modrzewi. Koniec podróży. Potem z chwili na chwilę już ona coraz dalsza i coraz większa za nią tęsknota. W Komańczy modlimy się żarliwie. Wiemy, że prymas trwał tu 12 miesięcy w mroku gęstym i groźnym. Nie wiedział, co jest po tamtej stronie ciemności i czy w ogóle ciemność będzie miała drugą stronę. Nie wiedział, co go czeka. Może rychła śmierć z powodu chorych płuc. Może ubeckie tortury, może powolne, wieloletnie dogasanie w komunistycznych kazamatach, może cud. Modlimy się tu o łaskę światła w naszych własnych ciemnościach. Gdzie dobro, gdzie zło? Co dalej w życiu? Czego chce Najwyższy od naszej młodości? W którą stronę zrobić w życiu następny krok? Nad nami parasole, wyżej płaczące obłoki, ale najwyżej wiemy o tym najwyższa przychylność.
Pora na aktualności.
Na potrzeby uwzględniania chrześcijańskich korzeni narodu w debacie kulturalnej i społecznej toczonej na Litwie wskazał papież, przyjmując nowego ambasadora tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Algirdas Saudargas złożył dziś listy uwierzytelniające.
W przesłaniu przekazanym dyplomacie Jan Paweł II przypomniał więzi kulturowe i duchowe łączące go z Litwinami. Losy tego narodu Stolica Apostolska ustawicznie śledziła w ciągu jego długiej, niełatwej historii. Od wieków czerpie on soki życiowe z chrześcijańskich korzeni. Katolicy, którzy stanowią znaczną część mieszkańców Litwy, winni współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, by uchronić społeczeństwo przed wpływami laicyzacji i hedonistycznego modelu życia. Ojciec Święty podkreślił szczególnie potrzebę obrony rodziny i życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wyraził też zadowolenie z wejścia Litwy do Zjednoczonej Europy. Dałby Bóg, czytamy w papieskim przesłaniu, by kontynent ten znalazł sposoby budowania pokoju i pomyślności w atmosferze owocnej współpracy z poszanowaniem dla kultur i dla praw należnych wszystkim.
Nowy ambasador przy Stolicy Świętej, 56-letni Algirdas Saudargas, jest znanym litewskim politykiem. Już w roku 1988 stanął na czele Rady Politycznej Ruchu Niepodległościowego Sajudis. Gdy jego kraj odzyskał niepodległość, był m.in. ministrem spraw zagranicznych i przewodniczącym Litewskiej Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej.
Jednym z problemów dostrzeganych we współczesnym kościele jest swoista niechęć do angażowania się jego członków w życie publiczne. Wielu chrześcijan traktuje wspólnoty wierzących jako rodzaj schronienia przed pokusami tego świata, w tym m.in. przed brudem polityki. W ten niezamierzony sposób realizowany jest scenariusz totalnej prywatyzacji wiary i wynikających z niej przekonań, a pole oddawane jest często ludziom obojętnym religijnie bądź wrogim kościołowi. Tymczasem odpowiedzialność chrześcijanina za kraj winna się przejawiać poprzez zaangażowanie w życie publiczne, również w dziedzinie polityki. Zwrócił na to uwagę przed naszym mikrofonem biskup Albin Małysiak z Krakowa.
Pragnę przypomnieć pewien punkt nauki społecznej Jana Pawła II. Chodzi mi mianowicie o adhortację apostolską Christi Fidelis Laici, o udziale katolików świeckich w życiu społecznym i politycznym narodu. Ojciec Święty powiada, że wszyscy katolicy i każdy z osobna mają ścisły obowiązek wchodzić w problemy polityczne, interesować się nimi. W wypadku, gdy ludzie wierzący uciekają od problemów politycznych, to wtedy zajmują się nimi inni, których opinia i decyzje często są niezgodne z Ewangelią. Zasadniczym przejawem udziału w życiu politycznym jest pójście do wyborów. Biskupi i kapłani mają ścisły obowiązek przypominać wierzącym, aby szli do wyborów, aby brali udział w życiu politycznym poza świątynią, poza kościołem. Gdyby tego nie wykonywali, byliby nie w porządku wobec nauczania społecznego Ojca Świętego. Rzecz oczywista, że kapłani w kościele nie będą wymieniać imion kandydatów w wyborach, nie będą wyliczać nazw partii politycznych, albowiem do kościoła chodzą ludzie różnych opcji politycznych i te przekonania należy uszanować. Niemniej duchowni mają obowiązek przypominać wiernym udział w życiu politycznym. Nauka Chrystusowa musi być realizowana nie wybiórczo, ale cała, a nauka społeczna opierająca się na Ewangelii każe nam również zwrócić uwagę na problemy społeczne, na problemy polityczne. Trzeba niestety powiedzieć, że nasi wierni ulegli propagandzie mediów, która przez całe lata głosiła, że człowiek wierzący nie musi, a nawet nie powinien zajmować się polityką, że to coś brudnego. No ale my wiemy, że polityka jest taka, jakim jest ten, który prowadzi tę politykę. Ludzie pobożni, uczęszczający w niedzielę do świątyni, przeżywający mszę świętą, ba, nawet odprawiający nabożeństwa pierwszych piątków, w większości nie interesują się życiem politycznym, nie chodzą do wyborów i stawiają przeróżne zarzuty. Na przykład mówią tak, nie pójdę głosować, bo i tak się nic nie zmieni. No oczywiście, że się nie zmienia, bo oni, nie idąc do głosowania, nie zmienili posłów, senatorów, ministrów, a powinni iść do głosowania. To może by się akurat nawet dość dużo zmieniło. Inni stawiają taki zarzut, że nie wiedzą, na kogo głosować. No ale przecież znają się dobrze ludzie w gminach, w powiatach, w województwach, w dzielnicach miejskich. Tylko właśnie trzeba się zainteresować życiem politycznym, pytać się, na kogo należy oddać głos, kto będzie dobrze sprawował się jako ten, którego wybrano. wtedy ten głos będzie prawidłowo oddany. Panuje wielka korupcja. Urzędnicy Unii Europejskiej stwierdzili, że Polska w Europie jest na drugim miejscu, gdy chodzi o wielkość korupcji. I niestety ta korupcja ma miejsce również, może częściowo, w sądownictwie, w prokuraturze, w administracji. I rezultatem tego stanu rzeczy jest między innymi to fatalne bezrobocie. Upokarzające, smutne. Jak się rozmawia z ludźmi, którzy nie mają pracy, to się płakać chce. Bo jest tak ciężka sytuacja ojca, który ma dwoje, troje dzieci i jest bez pracy. No za co on ma kupić chleb tym swoim dzieciom? Poza tym na przykład wielu ludzi z dyplomami wyższych uczelni muszą wyjeżdżać za granicę, tam szukać pracy i kawałka chleba. No i co? Oni się kształcili za polskie pieniądze, a wzbogacają potencjał państwowy na przykład Niemiec czy Ameryki. Nie jest wesoła ta rzeczywistość. Ale mamy obowiązek to wszystko zmieniać. Nie wolno mówić, nic się nie zmieni, nie wolno trwać w marazmie polityczno-społecznym. W każdym razie jest jeszcze dość daleko do wyborów i warto teraz na zimno, spokojnie zastanowić się nad tym, jaki mamy obowiązek społeczno-polityczny. Od nas przecież zależy to, co będzie w ojczyźnie, jakby się wszyscy Polacy, przede wszystkim ludzie wierzący, którzy uciekają od polityki, wzięli do pracy, zaczęli się interesować polityką, chcieli zdecydowanie zmian, to one by na pewno przyszły. Ojciec Święty powiada, że wszyscy katolicy i każdy wierzący z osobna ma obowiązek wchodzić w problemy polityczne.
Mówił biskup Albin Małysiak.
Wspólne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Imię Eleazar znaczy po hebrajsku Bóg pomógł. Religijne znaczenie imienia przyczyniło się niewątpliwie do jego popularności. W Starym Testamencie nosiło je 12 różnych postaci. Dwie z nich chrześcijanie otoczyli szczególną czcią, przyznając im tytuł świętych. Należą one do dwóch odległych od siebie okresów. Eleazar, syn Aarona i jego następca w godności najwyższego kapłana, wraz z Jozuem wprowadził przybyłych z niewoli egipskiej Izraelitów do ziemi obiecanej. Ponad 1000 lat później śmierć męczeńską poniósł noszący to samo imię uczony w piśmie. Dzieje jego męczeństwa znamy z drugiej księgi machabejskiej. Opisuje ona krwawe prześladowania wyznawców religii żydowskiej, które w roku 167 przed Chrystusem wszczął Antioch IV Epifanes z dynastii Seleucydów. Ten władca Syrii, którego panowanie obejmowało również Ziemię Świętą, usiłował narzucić pogańską helenistyczną kulturę jej żydowskim mieszkańcom. Zbezcześcił świątynię jerozolimską, poświęcając ją kultowi Zeusa z greckiego Olimpu. Zabronił przestrzegania szabatu i świąt żydowskich, zastępując je uroczystościami pogańskimi, podczas których nakazał spożywać pokarmy ofiarowane bożkom. Tych, którzy nie chcieli żyć według obyczajów pogańskich, skazywano na śmierć. Na przykład pozbawiono życia dwie matki, które kazały obrzezać swych synów. Uwiązano im u piersi ich niemowlęta i oprowadzano je tak na oczach wszystkich po całym mieście, a potem strącono z murów w przepaść. Zabijano także Żydów ukrywających się w jaskiniach, by obchodzić szabat. W drugiej księdze machabejskiej nie podano imion tych żydowskich męczenników. Jedyny wyjątek stanowi Eleazar. Zalicza się go tam do najbardziej uczonych w piśmie. Temu 90-letniemu starcowi siłą otwarto usta i zmuszano go do jedzenia zakazanej przez prawo mojżeszowe wieprzowiny. W dodatku było to mięso złożone w ofierze bożkom, zatem spożywanie go oznaczało udział w kulcie pogańskim. Eleazar jednak wolał ponieść śmierć, która zjednałaby mu szacunek, niż życie w hańbie. Poszedł tedy dobrowolnie na miejsce kaźni, a mięso, które włożono mu do ust, wypluł, pokazując, jak powinni zachować się ci, którzy nie chcą jeść tego, co zakazane, nawet gdyby trzeba było za to zapłacić życiem. W kontekście prześladowań religijnych wszczętych przez Antiocha, dbałość Eleazara o zachowanie czystości rytualnej urasta do rangi odważnego wyznania wiary i zdecydowanego sprzeciwu wobec naruszania przemocą wolności sumienia. Usługujący na ucztach ofiarnych usiłowali uratować mu życie, namawiając go do upozorowania odstępstwa. Chcieli przynieść mu potajemnie mięso dozwolone przez prawo, by je spożył, udając, że dostosowuje się do królewskiego nakazu. On jednak powziął szlachetne postanowienie, godne męża jego wieku i powagi, który od najwcześniejszej młodości był przykładem dla wszystkich, żywiąc poszanowanie dla świętego prawa otrzymanego od Boga. Dlatego też powiedział bez wahania, żeby go raczej zaraz wysłali w zaświaty. Kto jest tak stary jak ja, mówił, powinien być daleki od stwarzania pozorów. Wielu młodych ludzi pomyślałoby, że zaczynam żyć według pogańskich zwyczajów. Gdybym teraz dla uratowania niewielu pozostałych mi jeszcze lat mojego życia zaczął udawać, wprowadziłbym ich w błąd, a na mój podeszły wiek ściągnąłbym wstyd i hańbę. Wiem, że nigdy nie zdołałbym ani za życia, ani po śmierci ujść z rąk Wszechmocnego. Dlatego też gotów jestem pójść teraz na śmierć i w ten sposób okazać się godnym mojego wieku. Po tych słowach udał się prosto na miejsce kaźni. A kiedy go udręczono i był bliski śmierci, wzdychając głęboko powiedział: Wszechmogącemu Panu wiadomo, że mogłem uniknąć tej śmierci. Moje ciało odczuwa boleśnie każde uderzenie, ale dusza znosi wszystko z radością, bo żyje w bojaźni Pana. I tak umarł. Druga Księga Machabejska nie zawiera żadnych danych o miejscu męczeństwa Eleazara. Mogła nim być Jerozolima, ale częstsza jest opinia, że Eleazar poniósł śmierć w Antiochii nad Orontesem, stolicy państwa syryjskiego. Według Józefa Flawiusza umęczono go w obecności króla Antiocha IV Epifanesa. Ten żydowski historyk podaje liczne szczegóły mąk, którym został poddany Eleazar. Miał być rozciągany na wielkim bębnie, rozszarpywany żelaznymi narzędziami tortur i przypalany ogniem. Flawiusz nazywa Eleazara kapłanem. O jego pochodzeniu z kapłańskiego rodu wspomina też apokryficzna czwarta księga machabejska. Jednak w kanonicznej drugiej księdze machabejskiej brak jakichkolwiek danych na ten temat. Eleazar cieszy się szczególną czcią w tradycji bizantyjskiej. W greckiej homilii przypisywanej świętemu Janowi Chryzostomowi został nazwany pierwszym męczennikiem Starego Testamentu. Święty Grzegorz z Nazianzu pisze, że stanowi on pierwociny męczenników przed Chrystusem, tak jak święty Szczepan męczenników po Chrystusie. Bizantyjski kalendarz liturgiczny wspomina świętego Eleazara 1 sierpnia razem z innymi męczennikami czasów machabejskich, siedmioma braćmi i ich matką. Taką samą datę dla całej tej grupy męczenników przyjęto również w najnowszym wydaniu Martyrologium Rzymskiego.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Audycja Wspólne Dziedzictwo w opracowaniu Aleksandra Kowalskiego kończy już nasz wieczorny program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.